Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
11 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Dzień dobry. Uczą spokoju przez sztuki walki. Szkoła Władania Mieczem w Zielonej Górze działa od wielu lat, a trenowanie tej sztuki walki staje się coraz bardziej znanym zajęciem. Kto może uprawiać jajdo? Czy trzeba mieć specjalne umiejętności? Czy szermierka samurajska jest sportem dla osób w każdym wieku? To pytania, które pojawią się już za chwilę. W studiu Radia Zachód pojawili się goście. Piotr Kopecki, sensei, prowadzący sekcję. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Paweł Szymczuk, złoty medalista Mistrzostw Polski w jajdo, maj 2019.
Dzień dobry, witam.
Jolanta Oździcka, młoda adeptka szermierki samurajskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A my zrobimy małą retrospekcję na początku naszej audycji. W ubiegłym tygodniu odbył się trening w Zielonej Górze. Na tym treningu była nasza reporterka Zofia Popielecka. Posłuchajmy.
Witam, nazywam się Piotr Kopecki, uczę w szkole władania samurajskim mieczem. Jest to jedyna sekcja w Zielonej Górze, teoretycznie od 91 roku już, także trochę czasu zleciało. Tak formalnie dopiero od niedawna podlegamy pod struktury Polskiego Stowarzyszenia Jajdo, który jest członkiem największej organizacji w Polsce, Polskiego Związku Kendo.
Chyba niewiele osób to trenuje. Proszę powiedzieć właściwie, czym jest ta sztuka władania mieczem?
Sama sztuka władania mieczem, tak czysto teoretycznie, jest sztuką szybkiego dobywania miecza. Oczywiście w obecnych czasach nikt z tym mieczem po podwórze nie chodzi, więc to zakreśla się tylko wyłącznie do sali gimnastycznej, do tak zwanego dojo, w którym ćwiczymy dla własnej przyjemności. Czym poza tym jest? No, uczymy się przede wszystkim samokontroli, panowania nad własnymi emocjami, pewności siebie. Niektórzy ją znajdują tutaj. Ćwiczymy teoretycznie suche formy, jak można było zaobserwować na naszym treningu. Staramy się wyciszyć po całym dniu.
Dobrze jest się spotkać i zrobić coś innego, prawda?
Tak, to również można grać w piłkę, spotkać się czy iść na pływanie, popływać. My akurat preferujemy taki system, taką sztukę walki.
Nazywam się Paweł Szymczuk, jestem z Zielonej Góry i ćwiczę jajdo. Udało się kilka tygodni temu zdobyć Mistrzostwo Polski kategorii Nidan, czyli drugi dan. To jest taki pierwszy, że tak powiem, wyczyn w Zielonej Górze. W sumie zaczynałem wcześniej od karate, to jeszcze za takich młodzieńczych lat. Nie wiem, później się coś przerodziło i zacząłem robić aikido i tam poznałem Piotra, który wkręcił mnie właśnie w jajdo. No być może to z wiekiem przychodzi chęć na takie rzeczy. No trudno powiedzieć, ale gdzieś tu odnajduję swój jakiś pierwiastek spokoju i uzupełnienia.
Dlaczego warto spróbować tej sztuki?
Z wielu powodów. Na pewno dlatego, że przede wszystkim robimy to coś dla siebie. Kształtujemy własne ciało, własne odruchy, własne człowieczeństwo. A tak z takiego ziemskiego punktu widzenia, no to po prostu zwyczajnie można się zrelaksować i troszeczkę poruszać. Oczywiście nie wylewamy tutaj wiader potu. Taka forma aktywności też być może jest dla kogoś odpowiednia.
Jola Uździcka. Do szermierki samurajskiej, czyli do jajdu, które tutaj trenujemy, mamy odpowiedni strój. Strój jest czarny, obowiązkowo dla tej sztuki walki. Ja mam na sobie taką, na wierzchu mam taką bluzę. To się nazywa gi. Pod tą bluzą normalnie mam koszulkę białą, shitagi. To jest taka bieliźniana koszulka, którą się powinno nakładać wcześniej, na to gi. Na sobie mam spodnie, hakamę.
Trochę wyglądają jak spódnice.
Trochę wyglądają tak, ale widać, że to są takie szerokie nogawki. Z przodu mam 5 plis, z tyłu 2 plisy. Te plisy też mają swoje znaczenie, ponieważ one oznaczają cnoty, którymi powinna się kierować osoba trenująca. Wśród tych cnot jest m.in. mądrość, inteligencja, szacunek, cierpliwość. Ale generalnie na początku to kompletnie nie wiedziałam, jak to ubrać, jak przede wszystkim zawiązać tą hakamę, bo ona ma też takie szerokie paski, tak jak pani tutaj widzi, himo. To też trzeba w odpowiedni sposób zawiązać, bo samo to wiązanie i ten pas, który mam do miecza i wiązanie hakamy decyduje o tym, jak ten miecz będzie się potem układał. Tak? Jeżeli się źle zwiąże, za luźno bądź za ciasno, to mój miecz będzie nie przyjmie tutaj właściwej pozycji, albo będzie mi podjeżdżał wysoko pod brodę, albo będzie gdzieś tutaj cały latał. Także ten strój też trzeba, jak zakładamy go w szatni, to chwilę czasu zajmuje. No nie jest to 5 minut, tak jak przebrać się w koszulkę i spodenki, tylko jednak trzeba tak troszeczkę ze spokojem kontemplować to ubieranie.
Przed chwilą wysłuchaliśmy krótkiego materiału przygotowanego przez Zofię Popielecką. Powiedzcie, Skąd właściwie pomysł, skąd inicjatywa, by taką szkołę otworzyć w Zielonej Górze? Co było tym takim pierwszym kamyczkiem, który spowodował lawinę, że taka szkoła powstała?
Sama inicjatywa już powstała dosyć dawno, bo około 91 roku, kiedy w szkole, w zasadzie przy Zielonogórskim Klubie Aikido, powstała taka grupka miłośników orientalnych sztuk walki. Mhm. I wtedy między innymi nasz sensei, który prowadził tą szkołę Aikido, ćwiczył również szkołę miecza. I przy tej szkole powstała taka grupa zapaleńców Jaido, czyli tej szermierki samurajskiej. I to tam gdzieś latami gdzieś to tam sobie tkwiło przy tej szkole i to się gdzieś tam ciągle rozwijało. I to
czym się Jaido charakteryzuje? Gdybyśmy mieli opowiedzieć komuś, kto nigdy nie uczestniczył w takim treningu, nie widział w internecie, jak wygląda taki trening, takie spotkanie?
Czym? No przede wszystkim na pierwszy rzut oka, co można zobaczyć, no to na pewno człowieka, który coś robi, walczy z jakimś wyimaginowanym przeciwnikiem, bo tak o to chodzi. Rzeczywiście tam ćwiczymy jakieś, powiedzmy, założone sytuacje i ćwiczymy je po prostu do maksymalnej perfekcji. Jest założony jakiś schemat i my go po prostu setki, tysiące razy powtarzamy po to, żeby dojść do perfekcji w pewnym ruchu.
Czyli nie ma tutaj mowy o pewnej konfrontacji między zawodnikami.
Absolutnie nie. Konfrontacja jest niewskazana, chyba że no, to byłyby jednorazowe zajęcia wtedy. Mm-hmm. Nie? Natomiast tu ćwiczymy tak naprawdę własną precyzję i o to w tym tak naprawdę chodzi. To jest ćwiczenie, według mnie, to jest ćwiczenie własnej perfekcji poprzez taką walkę mieczem z wyimaginowanym przeciwnikiem.
Co jest ważniejsze? Siła, muskulatura, czy tak naprawdę trzeźwy umysł i umiejętność okiełznania też i swoich emocji?
Wszystko jest ważne. To nie ma tak, że, coś jest najważniejsze. Zresztą na to pytanie chyba każdy, kto uprawia jakiś sport, odpowie tak samo. Nie ma dominującej, tak mi się wydaje, nie ma dominującej jakby części, która gdzieś tam pozwoli nam osiągnąć jakby pełnię sukcesu. No jeżeli ktoś zainwestuje w jedną przestrzeń, to inna straci. Tutaj jakby trzeba się rozwijać wielotorowo i jakby jednocześnie we wszystkich kierunkach. Nie możemy zapominać o tym, że umysł to robi, mięśnie oczywiście też. Jakby, no skupiamy się na wszystkim, nad pracą całym ciałem i całym umysłem.
Jak wygląda taki klasyczny trening, gdybyśmy mogli opowiedzieć?
Klasyczny trening wygląda następująco. Można to tak punktami wyliczyć w zasadzie. Zaczyna się odpowiednią ceremonią, jak w większości sztuk walki. Ceremoniał jest bardzo ważny w sztukach walki, więc jest duży nacisk kładziony na tą sferę.
A ten ceremoniał jak wygląda i czemu ma przede wszystkim służyć?
Sam ceremoniał służy przede wszystkim oddaniu hołdu samej sztuce, oddaniu szacunku dla osób, które ćwiczą na samej sali. I na tym to w zasadzie polega. Dalszą częścią takiego treningu to jest rozgrzewka. W większości sportów, czy nawet sztuk walki, to jest bardzo ważny aspekt, bo kontuzjogenność też jest bardzo szybko się postarać można. Następnie przechodzimy do podstawowych ruchów, cięć, technik, form i następnie kończymy taki trening ponownie ceremoniałem. Dziękujemy sobie za wspólnie spędzony czas.
Czy jest to sport dla każdego, niezależnie od wieku, od płci?
Myślę, że tak. Aczkolwiek myślę też, że zbyt małe osoby, mówię tu o dzieciach, nie za bardzo zrozumieją, o co tak naprawdę chodzi w tym.
I bo oprócz tej płaszczyzny sportowej jest filozofia,
tak? To jest duża filozofia. I machanie tylko po to, żeby przyjść na trening i sobie pomachać, mija się z celem, więc szkoda takie dziecko angażować w takie treningi. Więc tak zakładamy, że takim dobrym wiekiem rozpoczęcia treningów jest wiek 13-14 lat, gdzie te osoby już powoli zaczynają chwytać, o co chodzi. I
Górna granica istnieje?
Nie ma górnej granicy. Może przyjść osoba 90-letnia i równie dobrze sobie poradzi z ćwiczeniami.
Tym bardziej, że jest to rzeczywiście taka forma aktywności, która powiedzmy pozwala osobom w pewnym wieku nie wylewać wiader potu, tak? Bo to właśnie też jakby często jest tak, że zachęcamy osoby starsze do jakiejś aktywności, tylko co ma robić, skoro wszędzie ciało się buntuje, tak? Tutaj już jest troszeczkę łatwiej. Możemy się tam dostosować z tym treningiem właśnie.
Jest mniejsza intensywność.
Tak, oczywiście.
A czy na przykład są pewne kontuzje czy schorzenia, które mogą nas wyeliminować z ćwiczeń?
Rzadko się zdarza, aczkolwiek jeżeli ktoś przyjdzie z połamaną ręką, to wiadomo, siłą rzeczy nie będzie
problemy.
Tak. Natomiast nie ma jakiegoś takiego przeciwwskazania zdrowotnego, ogólnego. Przychodzą osoby, jeżeli one od razu nam powiedzą, że mają jakieś problemy zdrowotne, to też możemy taki trening pod daną osobę inaczej ułożyć, nie? Tak to wygląda.
Jolu, jak zaczęła się twoja przygoda? Bo szermierka samurajska i właściwie historia samurajów, wiem, że była twoją pasją od dawna, ale ten taki pierwszy krok, żeby zacząć trenować, pojawił się całkiem niedawno.
Tak, całkiem niedawno. W sumie od dzieciństwa zawsze oglądałam z tatą filmy albo westerny, albo samurajskie filmy, więc zawsze szoguna mieliśmy przerobionego chyba już 5 razy, ale nigdy nie myślałam o tym, że będę coś takiego trenować. W sumie zaczęłam trenować jakieś 6 miesięcy temu, a zupełnym przypadkiem. Mam znajomego, który mi o tym opowiedział, bo ja też chodzę na jogę i kiedyś parę lat temu zobaczyłam, bo zawsze po jodze, jak my się przebieraliśmy, zobaczyłam, jak panowie, którzy szykowali się do jajdo, przebierali się w swoje stroje, tak. Zobaczyłam, że są całkiem eleganckie. Przy okazji te miecze i na długi czas o tym zapomniałam. I jakiś w sumie może rok temu tak to do mnie wróciło, ale jeszcze pół roku się do tego zbierałam. Zbierałam się dlatego, że w sumie szukałam takiej formy ruchu, która bardziej pozwoli mi poznać siebie, ale poznać siebie na takich wielu poziomach, tak jak Paweł tu wspominał. Przede wszystkim fizycznym poziomie i na takim poziomie mentalnym. A jednak ćwiczenia, treningi z mieczem bardzo uczą takiej pokory. Można się o sobie bardzo dużo dowiedzieć, można sobie podczas tego treningu sporo przemyśleć. No i tak stwierdziłam, że zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle pociągnąć, ponieważ tak z punktu widzenia kobiety nie jest to łatwe, bo miecz jednak trochę waży.
Mój
waży ponad kilo.
Panowie troszeczkę tak nie patrzyli na ciebie z przymrożeniem oka pod tytułem, kobieta przecież nie da rady.
To znaczy myślę, że na pierwszym treningu to w ogóle tak patrzyli na mnie z przymrożeniem oka, ponieważ padłam w dresie. Z samurajskim mieczem. Jakby nie wiadomo, czego ta dziewczyna tutaj szuka. Kompletnie nie byłam do tego przygotowana. Raczej podejrzewam, że bardziej wprowadziłam tam chaos i zamieszanie i dla samej siebie, i dla tych, którzy tam trenowali. I tak wróciłam. Bo pierwsze co, to kupiłam sobie w ogóle miecz na zachętę. Nie, nie to, że najpierw pójdę, zobaczę, jak to
wygląda.
Tylko
ty już wiedziałaś, że chcesz spróbować.
Tak,
byłaś zdeterminowana.
Tak, byłam zdeterminowana. Mówię, najwyżej mi ten miecz po prostu zostanie. Będzie ładnie wyglądał na komodzie w sypialni. Ale ostatecznie go jednak używam. Nie jest ozdobą, stał się w sumie tak chyba kimś więcej, aniżeli tylko narzędziem, ponieważ Japończycy, w ogóle ludzie, którzy to trenują, mają ogromny szacunek do miecza. I ja to zrozumiałam, to znaczy zaczynam to pomału rozumieć dopiero teraz, jakby z czym mam do czynienia, z czym się tutaj mierzę. Tak zawsze mówię sobie, że ten miecz pozwala mi rzeźbić taką siłę mentalną w samej sobie. No i też przy okazji odkrywam takie swoje zalety i wady i słabości w ciele, nad którymi trzeba troszeczkę popracować, co nie zawsze było możliwe przy innych formach ruchu, takich bardzo dynamicznych, tak? Bo wiele lat chodziłam na fitness i biegałam. Także jakoś tak nie, z czasem po prostu inne rzeczy zaczynają do mnie trafiać.
No dobrze, teoria to jedno, praktyka to jest drugie. Przyszłaś na pierwszy trening, wychodzisz z pierwszego treningu, treningu i co pomyślałaś?
Nigdy tu nie wrócę.
Naprawdę?
Naprawdę. Pomyślałam, że nigdy tu nie wrócę, ponieważ jak zobaczyłam to, co się tam dzieje, to naprawdę, to była pierwsza myśl, więc...
Przerosło cię to mentalnie, fizycznie?
Przestraszyłam się tego, że jest tak bardzo, że tak bardzo dużo rzeczy trzeba się tam nauczyć nowych. Trzeba się nauczyć poruszania, trzeba się nauczyć trzymania tego miecza. Zobaczyłam tych ludzi, trzeba przede wszystkim w tych strojach, więc hakama, togi, te pasy do miecza. Mówię, Boże Święty, nigdy się w to nie ubiorę. Nie wiem, nie będę umiała się w tym nawet poruszać, bo to tak jakby nałożyć na siebie długą suknię do ziemi i kazać, co najmniej dla mnie, to jeszcze dodać szpilki i poruszać się z mieczem w określonym tempie, więc mówię, nie, raczej tu nigdy nie wrócę. No trudno, miecz poleży sobie jako element ozdobny. Ale później tak posiedziałam w domu, przemyślałam to, zaczęłam coś czytać, oglądać. Zresztą w sumie czytałam, oglądałam wcześniej, ale już tak stricte na temat samej tej sztuki walki. I tak bardzo, tak sobie pomyślałam, no już zrobiłaś ten krok, masz miecz, już kupiłam nawet ciuchy, jadą. Więc mówię, spróbuję, najwyżej wycofam się później. Na dzień dzisiejszy w sumie minęło 6 miesięcy i nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić to, że mogłabym z tej sztuki walki zrezygnować. Jakoś tak są kryzysy, oczywiście, bo im bardziej człowiek, im więcej ruchów się poznaje, tym zaczynają się one mylić, więc nazwy pojawiają się japońskie, komendy są po japońsku, więc jak Paweł czy Piotr prowadzą trening i mówią coś po japońsku, to jak sobie myślę, bo
zaraz, który to element,
dokładnie tak, ale człowiek się przyzwyczaja, to jednak wszystko przychodzi z czasem. To tak samo jak się uczymy języka. Na początku to człowiek mówi, nie, no to chyba jednak nie wejdzie mi do głowy. Ciało też musi się nauczyć pewnych ruchów i później to się staje już takie sympatyczne i też wiele osób tak człowieka w to wciąga. No nie martw się, będzie fajnie, szczególnie w szatni, tak? Gdzieś tam koleżanki pokażą, jak to się wiąże, jak tamto. Oczywiście wiadomo, że nie zawsze robimy to dobrze, tak? Bo coś tam się robi w pośpiechu, ale generalnie jest całkiem fajna ekipa i tutaj właśnie w tej naszej sekcji Senshinkan, i dlatego myślę, że to pozwala przetrwać pierwsze trudne momenty, czy warto, czy nie.
Ile osób w tej chwili liczy wasza sekcja? Macie również panie, czy Jola to taki wasz rodzynek?
Nasza sekcja obecnie liczy około 15 osób. W przeciągu tych kilkunastu lat przez sekcję w ogóle przeszło około 50 osób. W tej chwili jest to około 15 osób. Są również panie, oprócz Joli. Ogólnie na całym świecie ćwiczy bardzo dużo pań, więc to nie jest typowo męska dyscyplina.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu Radia Zachód przypomnę, Piotr Kopecki, sensei, prowadzący sekcję, Paweł Szymczuk, złoty medalista Mistrzostw Polski w Jajdo, Jolanta Uździcka, młoda adeptka szermierki samurajskiej. Dziś właśnie rozmawiamy o tej szermierce samurajskiej, kto ją może praktykować, jak wyglądają takie zajęcia i przede wszystkim, co dają. Witam jeszcze raz po przerwie.
Witam.
No właśnie. Mówiliśmy tutaj między innymi o tym wyjątkowym stroju, bo ten anturaż jest też niezmiernie ważny. Dlaczego? I te części, które na siebie się zakłada, poszczególne, także mają znaczenie. Opowiedzcie.
Ubieramy się, ponieważ, tak myślę, chcemy sobie zrobić taką małą Japonię po prostu. Mhm. Więc nie to, że udajemy, po prostu chcemy jakiś tam klimat osiągnąć. Pewnie, że można ćwiczyć w dresie. Oczywiście to nie jest absolutnie zakazane czy niedozwolone. Natomiast chcemy się zbliżyć do pewnego jakiegoś tam...
Czy to są wierne repliki? Jeżeli chodzi o strój?
To są, tak, oczywiście. To są stroje takie, które, wiadomo, szyte są w dzisiejszych czasach, z dzisiejszych materiałów pewnie. Natomiast przypominają wiernie to, co kiedyś noszono i to, co do dzisiaj noszą jakby Japończycy, tak? I staramy się gdzieś tam zachować ten wzór.
Mhm. Co to są za poszczególne elementy? Jak taki strój wygląda?
Na początku najbardziej rzuca się w oczy hakama, czyli na pozór, na pierwszy rzut oka plisowana spódnica, jednak zapewniam, są to spodnie, bardzo szerokie, ale bardzo wygodne. To jest to, co widać od dołu. Tak? Mm-hmm. Potem przewiązujemy się pasem obi, jest to szeroki pas, czasami zdobiony, czasami nie. I pod to wszystko mamy bluzę, czyli gi. tak po japońsku gi to bluza. I tu już są różne, powiedzmy, różne fasony, o ile można tak powiedzieć, różne wzory. No i właściwie to jest najskromniejszy strój jajdoki, jaki można spotkać. Później, jak się czasami widzi wielkich mistrzów, którzy ubierają jeszcze inne stroje, no ale to już są takie stroje, powiedzmy, w cudzysłowie paradne, odświętne, ceremonialne, no to już troszeczkę inaczej wyglądają. My ubieramy się najskromniej, jak się tylko da.
No właśnie, te stroje są ciężkie, w nich trudno się ćwiczy, bo tutaj Jola powiedziała, że jak za pierwszym razem zobaczyła, że nigdy w życiu tego nie założy, bo się gdzieś zaplącze, nie będzie wiedziała co i jak tutaj z tym wszystkim zrobić.
Jest trochę ciężki. To znaczy na początku wydawał mi się ciężki, przynajmniej spodnie, ta hakama. Jest bardzo ciężki, jak się go nosi w lecie, bo wiadomo, ostatnio byliśmy na stażu, gdzie trenowaliśmy po kilka godzin dziennie, jednak w sali gimnastycznej, to wtedy no, trzeba zachować.
Może doskwierać.
Może doskwierać, jak jest 30 stopni na dworze, gorąco w pomieszczeniach. Ale jednak tradycja to tradycja, nie można wtedy latać w spodenkach i w koszulce, no bo w sumie nie wyglądałoby to dobrze. A generalnie rzecz biorąc, człowiek się z czasem do niego przyzwyczaja. Ja się już przyzwyczaiłam i tak nie bardzo sobie wyobrażam, że mogłabym ćwiczyć w dresie.
To jest też jeszcze kwestia materiału, z jakiego jest uszyty. Mogą być lekkie materiały lub cięższe. To też daje znaczenie. Poza tym, tak jak Jola mówiła, jak się spoci, no to jest bardzo ciężka.
Ale umówmy się, w taką pogodę we wszystkim jest, no jest tak. Ciężko.
68-324-225-801-327-462, 68-324-225-801-327-462. Jeżeli macie Państwo pytania do naszych ekspertów, zapraszamy do włączenia się do naszej dyskusji, do naszej rozmowy. A jak to jest na początku? Czy osoba, która dopiero rozpoczyna przygodę z treningiem, czy od razu musi się wyposażyć w taki strój, czy może przyjść, spróbować nawet w tym zwykłym dresie i zobaczyć, jak to wygląda?
Osoba, która chciałaby do nas dołączyć, do naszych treningów, niekoniecznie musi od razu się uzbrajać w sprzęt lub strój, bo to jest jednak w jakimś stopniu wydatek. Mm-hmm. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, na trening można przyjść w samym dresie, natomiast odnośnie mieczy czy sprzętu, którym ćwiczymy, jesteśmy w stanie na pierwsze treningi udostępnić. Jeżeli taka osoba po jakimś czasie treningowym zdecyduje...
Załapie bakcyla?
Tak, załapie tego bakcyla i zdecyduje, że tak, to jednak jest to, bez czego nie mogę żyć.
A co tak z obuwiem? Bo ono też jest takie charakterystyczne, gdybyście mogli tak plastycznie opowiedzieć, jak ono wygląda. Obuwie.
Z obuwiem... Tutaj akurat ćwiczymy raczej na boso, choć mamy w wyposażeniu specjalne skarpety, które nazywają się tabi. Dozwolone jest ćwiczenie w nich. To ze względów higienicznych nawet czasami się zaleca. Natomiast tak na ogół ćwiczymy na sali na boso.
Z czym na ogół ćwiczycie podczas treningu? Przywieźliście tutaj do siebie, do nas, do studia miecze. My to oczywiście miecze będziemy później mogli zobaczyć również na naszym Facebooku, na mediach społecznościowych. Na pewno je udostępnimy. Czy to są miecze drewniane? Czy to są już takie wasze miecze, które co prawda trochę kosztują, no ale są takie bardzo, bardzo indywidualne, bardzo bliskie?
Tak. Ćwiczymy tutaj różnym sprzętem. Mm-hmm. Zazwyczaj początkujący kupują sobie drewniane miecze. To są repliki prawdziwej katany. One są zdecydowanie tańsze i bezpieczniejsze dla samych ćwiczących. Natomiast można też zaopatrzyć się, tak jak tu wcześniej koleżanka Jola od razu sobie kupiła jajto, czyli również wierną replikę samurajskiego miecza i ćwiczyć nią. Są to miecze, tak jak mówiłem...
One są ostre, one są
one
ciężkie?
Są tępe, mhm. Tylko i ze względów bezpieczeństwa. Ciężar to zależy od stopu, z jakiego są po prostu wykonane. Nie są jakoś specjalnie... wykonywane w ten sam sposób jak katany, czyli mhm.
A w jaki sposób dobiera się taki miecz? Dobiera się go tak jak do innych sportów, indywidualnie do osoby ćwiczącej, na przykład czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy ten miecz jest lżejszy, cięższy, ma jakoś konkretnie leżeć w dłoni?
Zazwyczaj tak. Miecze, praktycznie wszystkie miecze mają różny ciężar, różną długość i z tym właśnie jest problem. Jak sobie go dobrać? Są co prawda tabelki, które pokazują, jak do danego wzrostu sobie dobrać taki miecz, ale to myślę, że wychodzi z czasem. Na początku każdy kupuje sobie taki miecz, bo chce taki mieć i po prostu kupuje. Ewentualnie ktoś mu poradzi. Nagle się okazuje, że to jest nie tak. No, szuka dalej.
Jola, jak to było u ciebie? W twoim przypadku to była taka internetowa miłość od pierwszego wejrzenia, jak zobaczyłaś swój miecz, który kupiłaś?
Ten właśnie nie. To tak zupełnie inny miecz sobie wybrałam, bo wybrałam sobie taki piękny miecz, nazywał się Ronin, miał białą rękojeść, biały taki piękny oplot, białą lakierowaną saję. Mówię, ludzie, cudowny. Będzie fajnie wyglądał na komodzie ostatecznie. Natomiast nie kupiłam tego miecza, bo się okazało, że ten miecz w międzyczasie nie było tam kilka sztuk, więc w międzyczasie zszedł. Ja kupowałam go w grudniu, więc generalnie były bardzo duże wyprzedaże na tych wszystkich i polecam kupować wtedy, kiedy są bardzo duże wyprzedaże, bo można wytrafić fajne miecze w bardzo dobrej cenie. Więc ostatecznie pan ze sklepu internetowego polecił mi zupełnie inny miecz z fioletowym oplotem rękojeści.
Ale dopytywał właśnie, czy to dla pani, do treningów?
Tak, to znaczy skontaktował się ze mną tak, telefonicznie i zapytał się, czy to będzie miecz bardziej do treningów, czy miecz taki do postawienia sobie jako miecz ozdobny. Ja mówię, że chciałabym, żeby było ostatecznie do treningów jednak, więc zasugerował mi ten rodzaj miecza. Mówi, że to jest miecz taki dla osób początkujących, ewentualnie średnio zaawansowanych, całkiem dobrze wyważony. Jest nieco krótszy o 2 centymetry w stosunku do mojego wzrostu, ale że na początek i tak nie będę niczego, jak to się mówi, nie czuła żadnej różnicy, jeżeli chodzi o ten miecz, bo nie będę go umiała nawet ani wyciągnąć z saja, czyli z tej tak zwanej pochwy miecza, ani go nawet schować, więc na początek, żebym nie przesadzała z wyborem tego miecza. Więc wybrałam sobie takie jajdo practical, tak to było nazwane, czyli do takich częstych treningów miecz jajto nieostry, w sumie alternatywny. W sumie z rękojeścią i z ostrzem on ma około długość 1 metra.
Tutaj też wkraczamy w tę płaszczyznę filozofii tego wszystkiego, co jest wokół treningów, bo jak się okazuje, ja pamiętam, bardzo długo zastanawiałaś się, jak nazwać swój miecz i to nie jest takie pierwsze, lepsze imię, które się nadaje. To jest takie niezmiernie charakterystyczne, jak ostatecznie, jakie imię nosi twój miecz i dlaczego akurat to?
Ostatecznie ja go nie nazwałam. Okazało się, że miecz miał imię, że one wszystkie mają jakieś tam swoje imiona. Trzeba tylko to tam troszeczkę poszukać, bo najczęściej jak sprzedają miecze, to jest nazwa tego miecza i tak jak zaobserwowałam sobie, to w większości te miecze nazywają się od słynnych rodów samurajskich. Mi się akurat trafiło wyjątkowo słynny samurajski ród, bo mój miecz ma imię Yagyu. Yagyu to był wielopokoleniowy ród szermierzy, którzy trenowali, to tutaj doczytałam oczywiście, słynnego szoguna Tokugawę i jego rodzinę. Pozostała po nich szkoła Yagyu Shinkage Ryu, bo oni stworzyli cały system właśnie sztuki walki, który, jak to się mówi, zamknęli w tradycji tej szkoły. Opracowali też własne traktaty takie, w których opisywali, w jaki sposób powinien rozwijać się tam akurat samuraj, czy też rozwijać się wojownik na poziomie swojego ciała i na poziomie mentalnym. I o dziwo z tych traktatów wynika też to, że to, co my dzisiaj praktykujemy, czyli to jajdo, kiedyś nie było wystawiane na pokaz publiczny. Każdy ród samurajów trenował to sobie w domu, bo to był jakby siła mentalna, czy też znajomość pewnych technik, to był bardzo potężny oręż samurajów. I generalnie to były takie tajemnice, które zostawały na poziomie domu. I nawet w tych traktatach Yagyu Munenori, czyli taki wiodąca głowa, najbardziej znana może głowa tego rodu, w wielu swoich przekazach pisemnych nie chciał ujawnić tajemnic, jak się ćwiczyły takie elementy rozwoju mentalnego, tylko pisał, że wszystko, reszta w przekazach tak zwanych ustnych. I do dzisiaj nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co stanowiło tak naprawdę prawdziwą siłę tego rodu. Bo wiadomo, technika to jedno, ćwiczenia z mieczem, ale przy okazji bardzo rozwija się też taka siła mentalna. Więc te elementy były zakryte przed oczami innych rodów, no bo jednak pokazywanie tego mogłoby osłabiać tutaj ród. Także imię miecza sprawiło, że dotarłam bardzo daleko do historii tego rodu, gdzie w sumie historii bardzo ciekawej i do bardzo ciekawych traktatów. Ja tak uważam, że gdyby dzisiaj ten Yagyu Munenori żył, to byłby jednym z lepszych takich, nie wiem, mówców motywacyjnych albo ludzi, którzy szkolą całe armię menadżerów do tego, jak, nie wiem, walczyć z konkurencją rynkową, czy jak walczyć, jak to się mówi, z samym sobą.
Czyli tworzy się też taka więź, jak przypuszczam, z mieczem. No raczej byś go nie pożyczyła obcej osobie.
Raczej generalnie z czasem człowiek chyba nie chce pożyczać takich rzeczy, no bo w sumie więź więzią, ale to jest taki element, coś takiego, że...
Bardzo osobistego.
Tak, myślę, że ktoś, kto z tym ćwiczy, to miałby... Jest też pewien szacunek taki do miecza, sposób jego traktowania, nie pokazywania. Dzisiaj też przyniosłam miecz do studia. Nie jest, jak to się mówi, nie nago w tym, tylko w specjalnej takiej owidze, bo tak się miecza nie powinno gdzieś tam nosić po ulicy.
Tutaj nawet osoby, które chciałyby oglądać taki miecz, musiały poprosić właściciela, posiadacza o to, czy mogą go w ogóle wziąć w ręce i wyciągnąć i obejrzeć.
Zresztą istniał pewien jakby sposób oglądania. Nie wolno było sobie tak po prostu kiedyś wziąć tego miecza, wyjąć bezczelnie i oglądać, bo to było niegrzeczne.
Dyskonek.
To było bardzo niegrzeczne. Był pewien określony sposób, w jaki można było sobie go oglądać i koniecznie trzeba było go podziwiać.
Pawle, a jak jest w twoim przypadku? Bo ty trenujesz, można powiedzieć, zawodowo, więc jak przypuszczam, tych mieczy jest więcej, czy jest ten jeden taki wybrany?
Zawodowo to jest duże słowo. Nie. Wszyscy, przynajmniej tak mi się wydaje tutaj, to jest jakieś uzupełnienie dla nas, tak? To zawodowo to może jest złe słowo. Natomiast to ja mam tak naprawdę drugi miecz w życiu. Ten mój, który mam teraz, to jest mój drugi miecz. Pierwszy to był oczywiście kupiony tak jak każdy kupuje miecz pierwszy raz. Matko Boska, kupię cokolwiek, bo nie wiem.
W sumie ładny.
I tak naprawdę, nie oszukujmy się, głównym problemem są zwykle finanse. To znaczy mam pewien pułap finansowy i w tych pieniążkach po prostu sobie coś szukam. I jakie będzie, takie będzie, bo przyjmuję wszystko, co jest. Po iluś latach treningów zaczynam sobie wyrabiać pewne zdanie na temat tego, co jest mi potrzebne i z czym mogę ćwiczyć. Oczywiście w międzyczasie spotykam innych ludzi, pozwalają mi wziąć swój miecz do ręki i mówię, o, ty masz fajny. I zaczynam dostrzegać pewne różnice, no bo osoba początkująca jakby bierze to, co jest, takie, jakie jest i koniec. I po 10 czy po 12 latach udało mi się, no oczywiście to nie było proste, namówić moją żonę, żebym mógł sobie kupić taki, jaki...
O
jakim marzę, tak.
Piotrze, a jak to było w twoim przypadku?
W moim przypadku... Tych mieczy było naprawdę sporo ze względu na ilość lat, którą ćwiczę, więc ciągle...
A ile ćwiczysz, przypomnij?
Około 30 lat będzie teraz. Ciągle poszukiwanie tych mieczy, który będzie tym idealnym i nie mam go jeszcze. Ćwiczyłem różnymi, o różnym ciężarze, o różnym wyważeniu tego miecza i ciągle gdzieś jest ten niedosyt, poszukuję go i to jest jeszcze przede mną.
Sporo tutaj miejsca też poświęcamy w naszej rozmowie tym japońskim pojęciom. I zastanawia mnie jedna kwestia, czy jeżeli ktoś przychodzi do was, jest żółty dziobem, to dostaje ściągawkę, żeby wiedzieć, o co teraz chodzi?
Nie dostaje takiej ściągawki, musi się dostosować. To jest tak, że...
Bo komendy są wydawane po japońsku.
Komendy zazwyczaj są wydawane po japońsku, choć czasami staramy się też i po polsku coś powiedzieć.
No bez przesady, po japońsku tak. Nie mówimy cały czas.
Tak. Natomiast są pewne komendy, które są specyficzne dla jajdo, dla tej szermierki, które musimy wydać podczas treningu.
Przykładowo?
Przykładowo hajime, czy Domo arigato gozaimasta, które znaczy dziękuję bardzo, yame, przestajemy i tak dalej. I te osoby początkujące mają czasami, czy nawet same nazwy formy, te osoby początkujące często mają mętlik w głowie, nie wiedzą, o co chodzi. Patrzą po wszystkich, aha, no to wykonują...
Co trzeba zrobić, tak?
Tak, wykonują dokładnie to, co koledzy z obok. Gdzieś po czasie to samo się układa w tej głowie, tak? Poprzez obserwacje, poprzez to, co słyszymy na treningu, te szufladki zaczynają się zapełniać tymi słowami i później już one, te osoby wiedzą, co mają w danym momencie dokładnie zrobić.
Ale to też chyba chęć taka poszukiwania, prawda? Bo jeżeli wychodzimy z treningu, nie wszystko wiemy, to szukamy jakichś źródeł, książek, internetu, gdzie taką wiedzę można znaleźć.
Myślę, że tak, że część osób chce po prostu, chce wiedzieć coś więcej oprócz tego, co robimy na treningu, czyli interesuje się. Szuka właśnie tych książek, czasopism w internecie w obecnych czasach, bo chcę wiedzieć więcej.
Ja tutaj podpowiem dla wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby dołączyć do naszej sekcji i ćwiczyć jajdo, że naprawdę nie musicie się martwić tymi komendami, które tutaj są wydawane po japońsku, bo ja jako początkujący adept nie rozumiałam ani jednego słowa, ale obok zawsze stoi jakaś życzliwa osoba, która po prostu podpowie, co mamy w danym momencie zrobić. A z czasem to po prostu...
Wchodzi
tak
w krew.
Jak z nauką języka, wchodzi w krew. Ileś razy się usłyszy i nagle wiadomo, że to znaczy właśnie to. Także tym się akurat bym tutaj nie martwiła, aż czasem. Tych komend też nie jest aż tak, wbrew pozorom, na początku dużo, bo może na pewno jest fajne to, że można się nauczyć liczyć od 1 do 10, bo to by się przydało po japońsku.
Mogę cię prosić?
Nie wiem, czy jest
krótka lekcja liczenia.
Jola, proszę.
Ich, ni, san, shi, go, rok, sit, hat, kyu, ju.
Brawo.
No, ja się nauczyłam do 10.
Czyli po japońsku,
tak, ale wody sobie nie kupię w japońskim sklepie, bo nie wiem, jak jest po japońsku woda. Natomiast takie właśnie policzyć do 10, może tam jest z 5 chyba podstawowych takich komend, żeby po prostu rozumieć, co w tej chwili się dzieje na sali, ale naprawdę podpowiadamy. Zresztą początkujące osoby są objęte taką jakby
opieką,
tak, tutaj.
Po prostu mają taryfę ulgową.
Mają taką, dokładnie.
Więcej problemów stwarzają nazwy form, bo tutaj już muszą dostosować nazwę formy do konkretnej formy, ale to też z czasem samo przyjdzie.
Co
Także
wam
tutaj
daje?
Nie ma co się tym martwić.
Co wam daje jajdo? W jaki sposób jajdo zmieniło wasze życie?
Zmieniło to. Jakby trudno powiedzieć zmieniło. Jak zacząłem trenować jajdo, to byłem jeszcze młodym człowiekiem, który właściwie też chyba nie wiedział, co by tam w życiu chciał. Gdzieś tam szukałem sobie jakichś fajnych zajęć. Natomiast po jakimś czasie mogę powiedzieć, co wprowadziło jajdo do mojego życia. No to na pewno to, że jestem w stanie się po prostu uspokoić. To jest rzecz bezcenna w dzisiejszych czasach, gdzie mogę znaleźć spokój. Matko, pełno pracy, problemów i tak dalej. Wchodzę na trening i tam po prostu świat się zamyka. Dla mnie jestem na treningu i koniec. To jest rzecz bezcenna dla mnie. Coś, co jakby mogę osiągnąć w tym momencie, to tego nie ma nigdzie indziej. Poza takimi przyziemnymi rzeczami, to, że potrafię chodzić prosto, to jest...
Wydawałoby się rzecz banalna,
ale to chyba jest jakaś choroba cywilizacyjna dzisiaj, choroba naszych czasów, to, że jesteśmy zgarbieni, no bo tak pracujemy przeważnie i bezcenne jest to, że potrafię chodzić prosto. No, wydawałoby się śmieszne, ale wielu ludzi mi już to mówiło. No i to, że to jest i trzecia rzecz, to, że spotykam fajnych ludzi. To jest kolejna rzecz bezcenna, bo spotykamy się tam bezinteresownie, w takim sensie, że uzupełniamy się. Oczywiście ktoś kogoś uczy, ale ja się staram uczyć od każdego. Od początkującego też można się naprawdę bardzo wiele nauczyć i takich zwykłych ludzkich rzeczy.
Piotrze?
Przede wszystkim, tak jak Paweł powiedział, gdzieś tego spokoju, którego człowiek na co dzień poszukuje i którego brakuje.
Bycia tu i teraz.
Tak.
W danym miejscu.
Mam taką też trochę może i dziwną zasadę. Przychodzę na trening, staram się swoje problemy zostawiać za drzwiami. Wchodzę na trening i poczuć ten trening i rozluźnić się tam. Wychodzę, zabieram swoje problemy. może ten trening czasami te problemy rozwiąże. Niekoniecznie musi, ale...
Czasami stają się po prostu mniejsze po tym treningu. Czasami człowiek może inaczej na nie spojrzy.
Tak, może trochę ulgi jest w tym. Poza tym też właśnie to czasami to spotykanie się z innymi ludźmi sporo daje. Wiadomo, otaczamy się różnymi ludźmi, każdy jest inny, każdy coś, jakiś pierwiastek tej radości czy smutku nawet wnosi w nasze życie. Staramy się to wszystko gdzieś tam fajnie rozwiązywać.
Jolu?
Jajdo, tak z tej krótkiej perspektywy, to na pewno uczy dystansu i to już widzę. Dystansu do tej masy informacji, które gdzieś tam napływają do nas, czy z różnych mediów, czy z internetu. Uczy dystansu do emocji i swoich, i cudzych. I to jest naprawdę bardzo cenne. Przynajmniej u mnie w tej chwili bardzo mocno się ten dystans wyrysowuje. Uczy takiej na pewno pokory. Ponieważ człowiek jak tak pędzi, to wiele różnych rzeczy pomija. Jak pomija te złe, to jest okej, ale jak pomija te dobre, to i nawet dobre okazje, no to już nie jest to takie w porządku, więc uczy takiego zatrzymania się na chwilę, przemyślenia pewnych spraw i podjęcia decyzji. Uczy też takiego właśnie fajnego trwania przy rzeczach, które się wybrało. Taki pozwala ładnie segregować. O, może tak to nazwę, bo dzisiaj chcielibyśmy być wszystkim i wszędzie, będzie i naraz. Nigdy to nie było możliwe i nigdy nie będzie, nawet jeżeli mamy dzisiaj lepsze, dużo lepsze narzędzia, aniżeli mieli nasi gdzieś tam przodkowie w przeszłości. I to pozwala dokonać takiej selekcji i przy tym wytrwać, więc to jest cenne i uczy też cieszenia się takimi małymi rzeczami. Z tych, podejrzewam, że z tych ilości, ja raczej tak jakiś czas temu straciłam tą umiejętność cieszenia się małymi rzeczami, to się tutaj oficjalnie do tego przyznaję, natomiast to zaczyna wracać. Dostrzegamy, że mimo, że to nie jest wagi, jak to się mówi, ciężkiej, to jest to dla nas fajne i dobre i miłe i należy to w danym momencie, w którym się pojawia, celebrować.
Jeżeli któryś z naszych słuchaczy chciałby do was dołączyć, w jaki sposób można was znaleźć? Tak zapytam jeszcze na koniec naszej audycji.
Obecnie nasze zajęcia odbywają się na uniwersytecie i tam przez wakacje będziemy ćwiczyć, będziemy dostępni. Natomiast od września zapraszamy również bardzo intensywnie z kursami dla zupełnie początkujących i zielonych w szkole w ekonomiku.
Wszystko strona można, internetowa?
Tak, jajdozgora.pl. Można nas znaleźć, wszystko o nas wyczytać, także serdecznie zapraszamy.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Piotr Kopecki, Paweł Szymczuk, Jolanta Uździcka to goście Radia Zachód. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?